każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jacek Białogowy, dzień dobry, witam serdecznie. Magazyn żużlowy Radia Zielona Góra i podsumowanie pierwszej kolejki PGE Ekstraligi 2019 ze szczególną uwagą oczywiście na mecz Stelmetu Falubazu Zielona Góra we Wrocławiu z Betardem Spartą. 41-49 to spotkanie przegrał Stelmet Falubas. Początek bardzo słaby, od razu szybka, wysoka, 10-punktowa przewaga gospodarzy. Natomiast potem odrabianie strat przez naszą ekipę i zejście na 2 punkty straty w 11 wyścigu. I w 12 wyścigu remis i tylko 2 punkty straty przed 3 ostatnimi biegami, no ale niestety te 3 ostatnie wyścigi, zwłaszcza ostatni, zdecydowanie na korzyść przeciwnika, który z nami wygrywa. Wczoraj w dogrywce mieliśmy 2 rozmowy i szeroką analizę naszego eksperta Macieja Noskowicza, natomiast dzisiaj jeszcze wracamy do parkingu Stadionu Olimpijskiego i pytamy Patryka Dudka, jak jemu wyszedł ten mecz, czy wyszedł, czy nie wyszedł i jak w ogóle ocenia cały pojedynek. Patryk, przypomnijmy, zdobył 8 punktów, 1-3, 1-3-0. To są jego zdobycze w kolejnych wyścigach.
Patryk, fajny mecz, fajne ściganie, brak zwycięstwa, 8 punktów straty i twój taki pomeczowy komentarz, jak to wszystko twoim okiem wyglądało?
No, 2 pierwsze biegi na pewno tutaj zrobiły te chyba 8 punktów, tak, 2 pierwsze biegi. Taj był no dzisiaj tak szybki, że nas rozstawiał po kątach i przez to gdzieś tam mnie wypchnął i Kuba Jamruk wyskoczył po tej kredzie, już się nic nie dało zrobić, więc szkoda tego pierwszego biegu, bo wydaje mi się, że udałoby mi się utrzymać Taja, to może byłby szybszy, mnie minął, ale już by się nie przegrali 5-1 pierwszego biegu, a może byłoby 4-2 lub 3-3, więc ta strata tu jest widoczna. Drugi wniosek, że ciężko seniorom nam zrobić po 10 punktów w każdym meczu, bo no juniorzy nasi dzisiaj no muszą się starać punktować na juniorach z drugiej drużyny, bo ciężko nam jest wygrywać, tym bardziej, gdzie we Wrocławiu dzisiaj Maciek Janowski i Taj byli poza zasięgiem, tak? Bo przegrywali start, a później nas mijali, więc na własnym torze gdzieś ci wrocławianie są mocni i jedziemy dalej.
Chciałem zapytać o te słabe wejście w mecz, bo pytałem się też Piotra. Wydawało się, że wrocławianie będą mieli spory problem, żeby tak dobrze wejść w mecz, bo wczoraj padało bardzo mocno i tak sobie pomyślałem, kurczę, może to my będziemy mieli większy atut, a tymczasem oni bach, 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 16-8, a potem nie jest łatwo odrabiać. Jak to z tym torem twoim zdaniem wyglądało wszystko?
Na pewno tor był odmoczony i wyglądał tak delikatnie, oczywiście tylko mówiąc nieregulaminowo, ale był świetnie przygotowany. Więc jednak no, Wrocławianie tutaj jeżdżą, można powiedzieć, codziennie, co drugi dzień, a my tu przyjeżdżamy raz do roku, więc wizualnie tor wyglądał inaczej niż do przełożeń, więc po pierwszym biegu u mnie to było widać, gdzieś ten motocykl był za mocny i tylko miałem, że tak powiem, moc na start i 30 metrów, a później Tajski, no mówię, ja jechałem po krawężniku na proste, on jechał przy białej linii i mnie wypchnął w tą mokrą część, gdzie wykorzystał to Kuba Jamruk i wtedy no nic się nie dało zrobić. No i później juniorski bieg 5-1 i tak naprawdę te 8 punktów od pierwszego biegu utrzymywali gospodarze. Jednak co, walczyliśmy do końca, już było fajnie, bo przed nominowanymi była szansa dowieść nawet remis, bo gdybyśmy wygrali 14 bieg, to może by się udało jakoś przytrzymać jednego z zawodników Betardu w ostatnim biegu, jednak nas, mówię, troszeczkę no, minęli jak chcieli.
Tak się zastanawiam, czy po tym meczu można wyciągnąć taki wniosek, że tu właściwie wszystko się może zdarzyć, że przyjeżdża się, tak jak ty wielokrotnie mówisz, na tor i właściwie nic nie wiadomo, że weryfikacja jest po pierwszych wyścigach, że tu wszyscy są tak mocni, wszyscy dysponują mocnymi silnikami. Właściwie nie wiadomo, czego się spodziewać.
No, poza Uffindenem na razie, to można się spodziewać, że jest szybki, ale jeśli chodzi o resztę zawodników, to widać, że to widać po punktach, jak każdy skacze punktami. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Więc dzieje się wszystko. Tak samo było u nas, gdzie na przykład Michael pierwsze 2 biegi miał słabsze, może przez to, że jechał z 3-4 pola, później skoczył 2 razy na pierwsze i wygrywa biegi, więc trzeba właśnie te nasze punkty wykorzystywać w tych momentach, no i punktować delikatnie z drugiej strony juniorów, bo na pewno to przyniesie też plus, jeśli chodzi o mecze gdzieś tam rewanżowe.
Ostatnie pytanie. Czy ty dalej szukasz, jeśli chodzi o ustawienia? Cały czas to jest takie poszukiwanie tych najlepszych ustawień, czy już masz jakieś wyselekcjonowane te najlepsze jednostki, czy to cały czas powiesz, że jest początek sezonu i jeszcze nie?
Cały sezon się szuka tak naprawdę prędkości w motocyklach żużlowych, bo dzisiaj jechałem też na innym motocyklu. Gdzieś tam po pierwszych próbnych startach motocykl, który się spisywał dobrze przez ostatnie dni, poszedł w bok, jechaliśmy na tym drugim i okazał się też trafny. Poza pierwszym biegiem, gdzie musieliśmy szybko zrobić korektę i było dość dobrze. Więc będziemy próbować czegoś następnego w następnym turnieju, czymkolwiek, żeby gdzieś się przygotować tak, żeby w dalszej części sezonu w sumie być pewnym. A tym bardziej, że mamy początek sezonu, więc trzeba... I tak o tym nikt nie będzie pamiętać we wrześniu, czy w październiku, jak będą finały, lub półfinały, lub play-offy.
Mówił Patryk Dudek o tym, a cała Polska też mówi, żużlowa, ta, która obserwowała tę kolejkę, że w Falubazie, co zresztą widzimy po zdobyczach punktowych, brakuje dobrych juniorów i że tych juniorów, punktów tych juniorów we Wrocławiu zabrakło Falubazowi właśnie do tego, żeby wygrać. Jak się porówna juniorów obu drużyn, no to rzeczywiście dysproporcja jest potężna, bo juniorzy wrocławscy zdobyli 12 punktów i 3 bonusy, nasi juniorzy tylko 1 punkt. Spodziewaliśmy się, że Maksym Drabik, bo to przecież wiadomo, jaka to jest klasa, zdobędzie sporo punktów, natomiast też Przemysław Liszka, 3 punkty i 2 bonusy, on sam w pojedynkę miał więcej niż nasi juniorzy. Norbert Krakowiak ukończył właściwie tylko jeden wyścig, Mateusz Tonder zdobył 1 punkt. No słabo to wygląda na początku sezonu. Z Mateuszem Tonderem Maciej rozmawiał na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu, z załamanym Mateuszem Tonderem.
Twoich punktów i punktów juniorów pewnie brakowało. Twoje wnioski, jeśli chodzi o to ściganie na olimpijskim?
No, brakowało, bo nie popisałem się swoim występem. No, jechałem po prostu, żeby sobie poznać ten tor na przyszłość i może to kiedyś pomoże. Dzisiaj zawiodłem, nie chcę tu dużo nic mówić. I spróbuję pokazać się z dobrej strony w meczu z Grudziądzem.
Tak się zastanawiałem, że nie było ani prędkości na trasie, ani wyjść spod startu. Dużo było takich kombinacji, różnych ustawień, żeby wreszcie zafunkcjonowało, czy po prostu to już w głowie gdzieś tam się działo później, po pierwszym wyścigu?
No, mieszaliśmy trochę ustawieniami, ale nie narzekam na sprzęt. To raczej w mojej głowie dzisiaj się działo. Stres mnie dopadł, no i nic nie mogłem z tym zrobić.
Wkurzony bardzo mocno, czy już myślisz o kolejnych występach?
Nie, no co, czasami tak bywa po prostu, skupiam się na następnych zawodach. No i co, i pokażę, mam nadzieję, zapunktuję, no chciałbym ci też zapunktować, nie wyszło, to spróbujemy na kolejnym meczu.
A teraz będzie strona wrocławska, bo zapytajmy w końcu kogoś z Betardu z Party Wrocław, jak ta druga zwycięska strona widzi mecz. 11 punktów i 1 bonus. Maciej Janowski, bardzo szybki, bardzo, bardzo długo trzeba było czekać na niego po meczu, ale doczekaliśmy się.
Maciej Janowski, Sparta Wrocław, jeden z liderów Sparty. No, wygrana smakuje pewnie wyśmienicie nad Falubazem.
Bardzo ciężkie zawody. Na początku udało nam się troszeczkę uciec, ale Zielona Góra naprawdę postawiła mocne warunki i też chcieli tutaj po prostu dzisiaj wygrać. Czuliśmy to. Na szczęście myślałem, na koniec potrafiliśmy odeprzeć te ataki i to my zdobyliśmy te 3 punkty.
Ten początek 16-8 po 4 wyścigach, on ustawił dalszy ciąg rywalizacji, bo jak się ma przewagę, to się lepiej jeździ pewnie, prawda? Czy on miał duże znaczenie?
Na pewno jest lepiej prowadzić, no ale widzieliśmy, że Zielona Góra w każdej chwili może zaatakować i tak też było. Zbliżyli się do nas chyba już nawet na 2 punkty, więc no my byliśmy cały czas ostrożni i bardzo się cieszę, że to my wygraliśmy to spotkanie, ponieważ bardzo potrzebowaliśmy tych punktów.
No, wczoraj we Wrocławiu słyszałem, mocno padało i tak sobie pomyślałem, kurczę, Sparta nie będzie miała własnego atutu toru, może to Falubas lepiej wyjdzie mecz, a wy tak weszliście, że tutaj poprzestawialiście Zielonkę. Duże były obawy, że przez ten deszcz trochę wam się jednak ustawienia w sprzęcie inaczej będą reagować?
Różnie to bywa z tym deszczem, ale przeważnie jest tak, że deszcz bardzo dobrze przygotowuje ten tor, bo jakby ten tor jest jakby równy na całej szerokości. Dzisiaj ten tor też przyjął troszeczkę wody, ale na szczęście mogliśmy pokazać fajne widowisko i wydaje mi się, że kibice też powinni być zadowoleni z tych zawodów, bo było parę fajnych biegów, więc nie było źle.
Po 2 kolejkach wszyscy mogą wygrać ze wszystkimi chyba, tak? Bo ta liga jest tak wyrównana. Jakie pana wnioski?
Ja nie patrzę za daleko w przyszłość. To fakt, że liga będzie emocjująca na pewno do ostatniej kolejki. No i trzeba zbierać te punkty. Wiadomo, że chcielibyśmy wygrać może troszeczkę wyżej dzisiaj, ale cieszymy się niezmiernie, że w ogóle wygraliśmy, bo bo czuliśmy na plecach tutaj rywali, że napierali mocno.
Tak mówi Maciej Janowski z Betardu Sparty Wrocław. W ogóle dzisiaj jakoś tak przede wszystkim w naszym programie będzie wrocławsko-zielonogórsko, bo teraz będzie człowiek z Wrocławia, redaktor Wojciech Kerber, to jest redaktor naczelny portalu żużlowego pobandzie.com.pl i jego pytamy z perspektywy wrocławianina o to, jak widzi Falubas, jak widział Falubas w tym meczu we Wrocławiu, jak w ogóle ta nasza drużyna według niego funkcjonuje i funkcjonować może.
Kibice i my dziennikarze często mamy takie skłonności do wyciągania pochopnych wniosków po jednym domowym zwycięstwie, czy też po jednej wyjazdowej porażce. Po pierwszej kolejce wielki był Falubas, a cienki zbierała Sparta. Teraz odwróciły się role, to znaczy Sparta jeździła u siebie, Falubas jeździł na wyjeździe i też odwróciły się role, jeśli chodzi o wynik. Ja myślę, że jeśli chodzi o Falubas, to w zasadzie wszystko było wedle scenariusza, zresztą jeśli chodzi o Spartę również. To znaczy, no brakuje juniorów i tego się nie da ukryć. Brakuje zespole zielonogórskich juniorów, którzy by wsparli, którzy by zechcieli pomóc szczęściu ekipy, a jak uczy historia, nie da się sięgać po rzeczy wielkie, nie mając przynajmniej jednego klasowego juniora. Stąd też myślę, że Falubas może mieć pewne problemy w tym sięganiu po rzeczy wielkie, tak jak Getwell Toruń również może mieć problemy w spełnianiu swoich celów, bo myślę, że to są na chwilę obecną dwie drużyny, w których no, brak tych juniorów najbardziej jest widoczny. Norbert Krakowiak generalnie ma problem już od paru lat, no bo jest, krótko mówiąc, no, niebezpieczny dla siebie i dla otoczenia. Ja tego absolutnie nie mówię złośliwie, bo jak patrzę na jazdę tego zawodnika, to zwyczajnie się martwię, bo faktycznie co zawody to upadek i to, że nie został staranowany przez Mateusza Tondera, kolegę z Pary, to więcej tam było szczęścia niż rozumu i należy dziękować Bogu, że tak się skończyło. Natomiast za dużo jest tych upadków i był kiedyś wielki talent, który w wieku 16 lat potrafił wygrywać gdzieś tam w niższej lidze wyścigi, natomiast upadł raz, drugi i wpadł w taki korkociąg, z którego nie potrafi się oswobodzić. I nie wiem, szczerze mówiąc, jak temu zaradzić. Natomiast no, brak juniorów, ja się będę upierał, to nie pomaga. Taki przykład z waszego podwórka. Patrykiem Dudkiem Falubas sięgał po 4 medale drużyny Lechmistrzostw Polski. To były 3 złota i 1 srebro. I to pokazuje, co jest w stanie zdziałać silny junior. I też taki przykład z Ekstraligi tegorocznej. Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem Spiskar Motoru Lublin. Mówimy o Pawle Miesiącu, o Lampardzie, którzy świetnie jadą. Natomiast mniej się mówi o juniorach, którzy nie mieli być wartością dodaną zespołu. Niekoniecznie mieli ją być, ale są. Gdyby nie Wiktor Trofimow i Wiktor Lampard, to nie byłoby zwycięstwa z GKM-em i nie byłoby też tak fajnej postawy w Gorzowie i zupełnie nasz ogląd tej drużyny byłby zupełnie inny i nie bylibyśmy pod wrażeniem Spiskar Motoru. No, czyli Lublin trafił z tymi juniorami. Ja też liczyłem, że Tonder to jest taki zawodnik, który po zimie może pójść do przodu, ma taką całkiem fajną sylwetkę na motocyklu, fajnie się na niego patrzy, miał swoje wystrzały. Natomiast no, na razie nie widać tam jakiegoś wielkiego progresu.
Jako że jesteś wrocławianinem, to chciałem ciebie zapytać o ten tor na Stadionie Olimpijskim. Zawodnicy mówią, że ciężko się dostosować, przełożyć na ten tor. Faktycznie ten tor jest taką zagadką dla przyjezdnych?
Ja myślę, że nie. Tor jest bardzo łatwy technicznie, bardzo szeroki. Może nie każdy potrafi z tej szerokości korzystać, natomiast no, bez wątpienia potrafi Taiwo Findemy. Pamiętam jeszcze sytuację sprzed 2 lat, kiedy ten tor rzeczywiście nie był ułożony i tak jak wszyscy zawodnicy udowadniali, że nie da się wyprzedzać po szerokiej, tak jedyny Taiwo Finden potrafił tej tezie zaprzeczać. No i on tą szeroką potrafi wykorzystywać naprawdę do maksimum. Sami widzieliście, że no, obok Nikiego Pedersena przejeżdżał z dużą łatwością, Niki nawet nie próbował jemu przeszkadzać, no bo czuł się po prostu wojownikiem. wolniejszy. A też to był taki fajny pojedynek doświadczenia z młodością. To był taki pojedynek z udziałem 6 tytułów indywidualnego mistrza świata i też taki prestiżowy, ponieważ Niki zdobywał te swoje tytuły dekadę wcześniej, natomiast jest w pewnym sensie wyżej od Taja, ponieważ dwóch tylko zawodników w historii Grand Prix potrafiło swój tytuł obronić i to był właśnie Tony Rickardson, któremu to się udało dwukrotnie, i Niki Pedersen. A jeśli ktoś myślał, że Tajowi może zabraknąć nieco motywacji przed tym sezonem, no to na razie otrzymuje odpowiedź, że jest zupełnie inaczej. I sam Woffinden nie ukrywa, że jego celem na ten sezon jest m.in. tytuł indywidualnego mistrza świata po to właśnie, żeby to swoje złoto obronić, bo jemu to się jeszcze nigdy wcześniej nie udało, a bardzo chciałby dołączyć do tego grona tych największych.
Wojciech Herber, redaktor naczelny portalu pobandzie.com.pl, a teraz wracamy do Macieja Noskowicza, a nasz ekspert powie nam o reszcie ligi. Wczoraj rozmawialiśmy z Maciejem o Falubazie, o meczu ze Spartą Wrocław. Poprosiłem go, żeby na dzisiaj przygotował dla nas poszerzoną analizę całej tej PGE Ekstraligi 2019 po dwóch kolejkach.
Wszystko jest tak, jak miało być. No, może prawie wszystko. To mój wniosek po dwóch kolejkach ekstraligowego ścigania. Właściwie w żadnym meczu nie było jakiejś super niespodzianki. Faworyci powygrywali, ale na kilka spraw oczywiście zwróciłbym uwagę. Dominację potwierdza Unia Leszno. Mistrz Polski jako jedyny bez porażki w tym żużlowym towarzystwie. No i proszę, kontuzja Hampela nie przeszkodziła bykom w wygrywaniu. Oczywiście ktoś powie, zwyciężyć w Toruniu to dziś żadna wielka sztuka. Może trochę tak, ale w Unii mają cały czas nadmiar bogactwa. Jak nie Sajfudinow, to Kołodziej. Jak nie Kołodziej, to Pawlicki. Jak nie Pawlicki, to juniorzy. Nie ma ta Unia wciąż żadnych słabych punktów. I wciąż są najlepsi. Za mistrzami jednak wygłodniałe towarzystwo. Kto może zagrozić Unii? Mocna jest Sparta Wrocław, co też nie jest zaskoczeniem. I to nie dlatego, że wygrała z naszym Falubazem. Mocna jest dlatego, że ma super liderów. Woffindena i Janowskiego, a także świetnego juniora Drabika. To już fundament. Resztę ktoś dołoży i już jest wynik. A jeśli do Wrocławia trafiłby jeszcze Greg Hancock, oj, bójcie się Wrocławia, bójcie. A poza tym nie przekonuje mnie Częstochowa. Włókniarz ma niby niezły skład z Madsenem i Lindgrenem, ale męczyli się chłopcy pod Jasną Górą z Gorzowem okrutnie. A dziś Stal przecież nie porywa, więc Włókniarz do poprawki. Tam jeszcze sporo pracy musi wykonać Marek Cieślak. Praca, czyli mam na myśli budowanie formy i stabilizacji u toruńskich nabytków Miedzińskiego i Przedpełskiego. Niech tylko ten Cieślak tor zostawi w spokoju, bo przecież w Częstochowie było zawsze fajne ściganie, a ostatnio mijanek z Gorzowem było tyle, co kot napłakał. Grudziądz tu po raz pierwszy od wielu lat może myśleć o playoffach i to bardzo realnie. U siebie trudno będzie z nimi wygrać, a na wyjeździe po Frajerskiej przegranej w Lublinie chyba się otrząsną i wreszcie wygrają gdzieś na torze przeciwnika. Zobaczycie. Nad motorem Lublin na razie ochy i achy, bo oni tacy fajni i ambitni, ale ja byłbym spokojny. To dla mnie wciąż kandydat numer jeden do spadku. Wygrali osłabieni siłą i charakterem z pewnym siebie Grudziądzem, to fakt, a później postraszyli słabiutką Stal, to też fakt. Jak się jednak część drużyn wjedzie w sezon, to motor, pierwszoligowy motor powiedzmy, będzie miał podgórkę. Tak, wiem, dojdzie dopingowicz Łaguta, może pod koniec sezonu nasz Grześ Zęgota. To wciąż jednak będzie za mało. O utrzymanie motor będzie się bił z Gorzowem i Toruniem. Staleczka słaba jest bardzo. Na plus na pewno Woźniak i Karczmarz. Nie sądziłem, że będą tak punktować. No ale i tak kluczem są dwaj panowie na K, czyli Kasprzak i Kildemant. Oni mieli wspierać króla Bartosza z Marzlika. Na razie ich wsparcia, mówiąc delikatnie, nie widać, a bez ich punktów Stali pozostanie drżenie o pozostanie w elicie do samego końca rozgrywek. Cudu nad Wartą nie będzie, bo jeden pewny super gość o nazwisku z Marzlik to za mało. Staleczka zamiast na playoffach musi się skoncentrować w tym roku już tylko na obronie Ekstraligi, a Kasprzak i Kildemant po prostu muszą wziąć się do roboty. No i Getwell Toruń nie jest żadną niespodzianką, ich zerowy dorobek punktowy. Torunianie owszem mają fatalny kalendarz, no ale mają też dziurawy zespół. Iversen i Doyle to jest za mało. W Toruniu liczą oczywiście na powrót Holty i wygrane na motoarenie, bo u siebie przynajmniej stary mistrz świata Chris Holder punktuje. Ale na wyjazdach? Toruń będzie przegrywał wysoko, więc o bonusach może zapomnieć. No i o playoffach raczej też. A nasz Falubas? Zgodnie z planem wygrał z Toruniem i przegrał z Wrocławiem. Czy zgodnie z planem? Nazwijmy to inaczej. Porażka we Wrocławiu była brana pod uwagę i można było ją wkalkulować. To prawda. Ale właśnie na bazie przegranych można sprawdzić, które mechanizmy w silniku nie pracują tak, jakbyśmy chcieli. No wiadomo, juniorzy, do poprawki. 5 mocnych seniorów to nie wszystko, szczególnie w meczach wyjazdowych, podczas których margines błędu jest mniejszy. Wydaje mi się jednak, że Falubas miał być mocny i jest mocny. Z porażki we Wrocławiu wyciągam wniosek. chłopcy się podnieśli po szybkich strzałach na początku, wrócili do gry, choć po 4 wyścigach było 8 do 16. A że przegrali? Spokojnie, nic się nie dzieje. W Zielonej Górze nie mamy powodów do paniki. Liga będzie ciekawa, już jest ciekawa. W playoffach powinny znaleźć się drużyny z Leszna, Zielonej Góry, Wrocławia i, no właśnie, kto czwarty do Brydża? A zaskoczę was i postawię na Grudziądz, bo wydaje mi się, że tym razem im się uda. Spadnie motor, ale do końca w Lublinie będą walczyć o zachowanie Ekstraligi. To tyle po dwóch kolejkach. Po każdej będziemy oczywiście mądrzejsi. Na razie, jak to mówią, pierwsze koty za płoty.
Mówił Maciej Noskowicz i mówił, że Stal Gorzów słaba, wręcz słabiutka. No to przenieśmy się do Gorzowa i jeszcze na samo zakończenie raport z Gorzowa. Właśnie raport o Stali Gorzów, o Stali, która pierwsze spotkanie w Częstochowie przegrała 43-47. W drugim meczu męczyła się z Motorem Lublin, wygrała 49-41. No ale nie wygląda ta Stal najlepiej, tak jak mówił Maciej, Kildemant i Kasprzak na razie bardzo, bardzo źle. A nam o Stali, o tym, co się dzieje w Gorzowie, jakie tam są nastroje, to ja opowie Daniel Rutkowski z Radia Gorzów.
Wicemistrz Polski po zmianach w składzie w tym sezonie dalej celuje w play-offy. Dwa pierwsze pojedynki tego sezonu to istna huśtawka nastrojów dla fanów gorzowskiej drużyny. Dobry występ i minimalna przegrana w Częstochowie oraz zacięty pojedynek na własnym torze z Beniaminkiem Ligi. Na szczęście zakończony happy endem. Jednak w pojedynku z Lublinem trener Chomski musiał nawet korzystać z rezerwy taktycznej. W jednym i drugim spotkaniu Stal zaprezentowała dokładnie te same mocne i słabe swoje strony. Jeden i drugi pojedynek Stal rozpoczynała nieśmiało, nabierając pewności siebie w trakcie meczu i pokazując swoją moc w końcówce spotkania. Zawodnicy współpracują ze sobą, wymieniają się informacjami i potrafią z nich korzystać, co procentuje w trakcie pojedynku. I to akurat wygląda bardzo, bardzo dobrze. Cieszy również forma Bartosza Zmarzlika i Szymona Woźniaka. Zaskakują skutecznością Anders Thompson i młodzieżowiec Rafał Kaczmarz. Gorzowska ekipa ma jeszcze spore rezerwy do uruchomienia. Smuci zagubienie Krzysztofa Kacprzaka, który swoją słabą formę tłumaczy nietrafionym sprzętem. Ciężka praca na treningach w tym przypadku jeszcze nie daje efektów w lidze. Ale według trenera Chomskiego to tylko kwestia czasu, jak KK znów odnajdzie formę. Inny powód do bólu głowy gorzowskiego szkoleniowca to oczywiście forma Petera Kildemanda. W tym przypadku trwa tak zwane odbudowywanie zawodnika. Duńczyk ma kredyt zaufania u włodarzy gorzowskiego klubu, bo jego punkty będą bardzo potrzebne w rundzie play-off. Spore rezerwy do odpalenia moim zdaniem gorzowska Stal ma również w drugim młodzieżowcu Mateuszu Bartkowiaku. Utalentowany 16-latek potrzebuje jednak jeszcze sporo czasu, aby oswoić się z niewybaczającą drobnych nawet błędów Speedway Ekstraligą. Z każdym meczem gorzowian będzie łatwiej opanować również własny tor. Zadaszenie trybun powoduje zaciemnienie łuków, a to sprawia, że gorzowski obiekt należy do bardzo niewdzięcznych do przygotowania wiosną. Podsumowując, dwa punkty na koncie, wiele kwestii do poprawy, ale również i spore rezerwy do uruchomienia. To wszystko sprawia, że opinie wśród kibiców są bardzo podzielone co do przyszłości gorzowskiej ekipy. Moim skromnym zdaniem są jednak powody do ostrożnego optymizmu, a Stal nie pokazała jeszcze wszystkich swoich możliwości.
Zobaczymy, czy Stal Gorzów pokaże swoje wielkie, wszystkie możliwości 28 kwietnia, kiedy będzie jeździła kolejne spotkanie, a to będzie ekstremalne wyzwanie, bo pojedzie w Lesznie z tamtejszą Unią. Natomiast jeśli chodzi o Stelmet Falubas Zielona Góra, to my przyjmujemy u siebie 26 kwietnia w piątek GKM Grudziądz. Maciej Noskowicz mówił, silna drużyna, natomiast na wyjazdach myślę, że zdecydowanie gorsza niż u siebie. No ale, jak to mówią, pożyjemy, zobaczymy, jak to będzie w tym spotkaniu. Późno się ten mecz zacznie 26 kwietnia o godzinie 20:30. No, trochę czasu do tego meczu nasza drużyna ma na przygotowanie i siebie, i swoich motocykli, i jeszcze toru. Dziękuję serdecznie, to wszystko w magazynie żużlowym. Jacek Białogłowy, ukłony.
W każdy wtorek o 12:30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.